Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i na wieki. Słuchajmy się w tekst Ewangelii, który jest podstawą dzisiejszego zwiastowania. Jest on zapisany w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, w wierszach od 28 do 34. O największym przykazaniu. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz tedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większe niż te, nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie: dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego prócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to słowo, które Ty nam dzisiaj darujesz. Prosimy Ciebie, otwórz nasze serce na słuchanie. Panie, aby Twoje słowo przenikało całą naszą duszę i serce i umysł. Aby poruszało je do działania. Amen. Być może zastanawiacie się teraz, podobnie jak ja zastanawiałem się przez kilka ostatnich dni, co nowego można powiedzieć o tych jakże dobrze wszystkim znanych słowach. Bo co nowego można powiedzieć o przykazaniu miłości? Bez wątpienia wiele już o tym napisano i powiedziano. Tak więc, czy jest potrzebne kolejne kazanie? Czy jest potrzeba kolejnego rozważania tych słów? I wierzcie mi, ja też tak myślałem, dopóki nie spojrzałem na to przykazanie z nieco innej perspektywy, niż zawsze się to czyni. Mianowicie, zadałem sobie pytanie, dlaczego ten tekst został umieszczony przez Kościół, został wybrany przez Kościół akurat na tym niedzielę? I to właśnie z takimi tekstami liturgicznymi, a nie innymi. Dlaczego właśnie z tekstem z II Mojżeszowej, który mówił o ludzie wybranym, o narodzie? Dlaczego akurat z tym tekstem Pawła, który mówił o nowym Izraelu? Przecież to jakoś nie za bardzo ze sobą koresponduje. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw poszukać jakiegoś wspólnego mianownika, zastanowić się, jaki jest wspólny temat tych wszystkich tekstów całego dzisiejszego nabożeństwa. I myślę, że takim tematem może być zagadnienie, może być przynależność do ludu Bożego. Bo zarówno w II Księdze Mojżeszowej, jak i w 9 rozdziale Listu Rzymian oraz w słowach hasła tygodnia z psalmu 33 padają takie określenia: będziecie szczególną moją własnością. Dzieci obietnicy liczą się za potomstwo oraz lud wybrany za dziedzictwo. Czyli wszędzie się przewija ta idea bycia przynależnym do ludu Bożego, bycia, jakbyśmy to powiedzieli, bycia dzieckiem Bożym. A jak jest z naszym tekstem? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że on zupełnie nie przystaje do tego. Bo gdzie tutaj jest coś o przynależności? Gdzie tutaj jest coś o ludzie Bożym? Przecież mamy wyłożone największe przykazanie, a tam nie ma nic o przynależności. Ale czy aby na pewno tak jest? Czym jest przynależność? Co to znaczy, że coś albo ktoś przynależy do czegoś albo kogoś? Myślę, że chyba ni mniej, ni więcej jak to, że dany przedmiot spełnia jakieś kryteria na podstawie których można zaliczyć go do danej grupy. Istotne w tym momencie jest właściwe kryterium, właśnie kryterium przynależności, czyli to, na jakiej podstawie dokonywana jest klasyfikacja. Czyli żeby do czegoś przynależeć, możemy podać taki przykład, żeby należeć do grona studentów, żeby być studentem, trzeba się uczyć i uczęszczać na zajęcia. To jest kryterium bycia studentem. Jeśli ktoś tego nie robi, to raczej nie może być zaliczony w poczet braci studenckiej. A w naszym przypadku, w naszym tekście, chodzi o kryterium przynależności do ludu Bożego. Ta sprawa od wieków rozpalała i myślę, że dzisiaj dalej rozpala umysły chrześcijan na całym świecie. Kto należy do ludu Bożego? Jak można do niego należeć? Oraz czy można bardziej lub mniej do tego należeć? Ale na tym będziemy się zastanawiali za chwilę. Kiedyś w Starym Testamencie uważano, że aby przynależeć do ludu Bożego, być nazwanym członkiem czy tam uczestnikiem, człowiekiem z ludu Bożego, to trzeba przede wszystkim być częścią narodu izraelskiego. Bo tylko naród izraelski przecież był nazywany ludem Bożym. Oraz należy wypełniać przykazania, uczynki zakonu. Ale drodzy, to nie było wcale takie proste wypełniać uczynki zakonu. Dlaczego? No bo jakby na to nie patrzeć, to w całej Torze takich przykazań, według których Żydzi powinni postępować, które określają, jak powinien wyglądać dzień, jak powinny wyglądać święta, w całej Torze takich przykazań, nakazów, zakazów jest aż 613. Więc musicie się zgodzić, że to nie była wcale taka łatwa sprawa, przynależeć do ludu Bożego. To nie była taka łatwa sprawa, aby wypełniać te przykazania, te wszystkie nakazy. I być może właśnie z takimi myślami, z takimi wyobrażeniami, z taką wiedzą przyszedł do Jezusa w dzisiejszym tekście pewien uczony w Piśmie. W przeciwieństwie do wcześniejszych rozmówców, o których możemy przeczytać w 12 rozdziale przed naszą historią, jemu wcale nie chodziło o to, żeby znaleźć jakiś przysłowiowy hak na Jezusa, by go podpuścić, doprowadzić do przyłapania na wyrażaniu jakichś bluźnierczych czy świętokradczych myśli. Lecz jemu chodziło raczej o to, by poznać tę jedną główną zasadę, którą można by kierować się w życiu, która zawierałaby w sobie cały zakon, taką jedną ideę, zasadę, którą można by kierować się w życiu. Zapewne w głębi duszy doskonale wiedział, czuł to, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko wypełnianie listy z przykazaniami, stawianie haczyków przy każdym kolejnym wypełnionym. Zapewne przeczuwał to, że w życiu chodzi o coś więcej. I świadczą o tym słowa, które możemy znaleźć na końcu naszego fragmentu, gdzie powtarza to przykazanie, które Jezus powiedział i zgadza się z nim i jeszcze dodaje, że to przykazanie miłości, wykonywanie tej zasady, to znaczy więcej niż całe ofiary i całopalenia. I wydaje się, że Jezus również o tym doskonale wiedział, że On na poważnie szuka, że On naprawdę jest tym żywo zainteresowany. I potraktował Jezus jego pytanie bardzo poważnie, udzielając od razu odpowiedzi. Co prawda Jezus nie mówi o żadnym kryterium przynależności do ludu Bożego. Lecz można to w ten sposób odczytać, ponieważ kiedy Jezus wskazuje na przykazanie miłości, na zasadę miłości, jako tę nadrzędną, którą powinien kierować się człowiek, pokazuje to, co jest najważniejsze w życiu człowieka. Przedstawia to, co powinno charakteryzować jego uczniów. Czyli niejako przedstawia kryterium, wyznacznik bycia jego uczniem, czyli należenia do ludu Bożego, bycia dzieckiem Bożym. Tak więc tylko ten człowiek przynależy do uczniów Chrystusa. tylko ten, który kieruje się w swoim życiu Bożą zasadą miłości. Drodzy, kiedy to już sobie ustaliliśmy, to teraz spróbujmy spojrzeć na to największe przykazanie. Spróbujmy go przeanalizować i zwrócić uwagę na takie trzy główne sprawy, które możemy poruszyć, spoglądając, analizując to przykazanie. Pierwsza sprawa. Przyglądając się bliżej zasadzie miłości, zauważamy, że jest z nią taki mały problem. Już na samym wstępie. Mianowicie to, że jest ona tak bardzo nieprecyzyjna. To znaczy, że czasami ciężko jest określić jednoznacznie, czy ktoś wypełnia ją, czy nie. No bo powiedzcie mi, jak można zmierzyć miłość do Boga? Do ludzi jeszcze by się jakoś dało, licząc to, ile razy okazujemy dobroć albo życzliwość drugiemu człowiekowi. Ale zmierzyć miłość do Boga? Jezus wcale nie podał żadnych konkretnych kroków albo dokładnych wytycznych, które należy wykonać, aby wypełnić to kryterium. Drodzy, a to dlatego, że miłość jest czymś niewidzialnym, niewymiernym i nie do ogarnięcia naszymi zmysłami. Tutaj chciałbym zaznaczyć, żeby nie być źle zrozumianym. Nie mówimy tutaj o skrajnych przypadkach teraz, w których ktoś deklaruje się, że on nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego, że on Boga nie kocha. Chodzi mi raczej o takie przypadki, kiedy siedząc tutaj w tej sali, w tym kościele albo gdziekolwiek indziej, spoglądamy na innych ludzi w naszym kościele i dokonujemy oceny. Zastanawiamy się, dokonujemy porównania, czy tamten albo tamta są wierzący, albo inaczej, jak bardzo oni są wierzący. I często porównujemy właśnie tak ludzi. Często zdarza się chrześcijanom oceniać czyjąś wiarę, czyjąś miłość do Boga na podstawie zewnętrznych oznak. Jest nawet tak, że czasem sami tworzymy sobie kryteria pozwalające nam powiedzieć, czy ona jest wierząca, czy on jest wierzący, albo jak bardzo jest wierzący. Kiedy o tym mówimy, od razu nasuwa mi się pewien przykład. Mianowicie chodzi o próbę określenia stopnia czyjejś miłości do Boga na podstawie okazywanej pobożności. Jeśli ktoś nie preferuje takiego stylu nabożeństwa jak ja, takiej pobożności jak ja, to znaczy, że on mniej kocha Pana Boga. Jeśli ktoś nie śpiewa takich piosenek jak ja, oznacza, że coś chyba jest z nim nie tak. Jeśli on nie siedzi uśmiechnięty na nabożeństwie, tylko ponury, a to znaczy, kurczę, jego życie duchowe jest słabo, jest słabo. Dwa przykłady z życia wzięte. Jako młodzi myślimy o starszych. Jak można być tak skostniałym w wierze? Przecież oni się w ogóle nie uśmiechają. A oni, jak oni mogą nie lubić śpiewać takich radosnych pieśni o Bożej miłości, o Chrystusie? Albo czemu sprzeciwiają się temu, że mamy dodatkowe instrumenty na nabożeństwie? Przecież w Biblii jest napisane, powinno się chwalić Boga na wielu instrumentach, z radością. A oni chyba nie wierzą. Z nimi jest coś nie tak. Panie Boże, zmień ich, żeby oni też mogli wstawać na nabożeństwie, podnosić ręce, radować się i śpiewać z całego gardła. To jest jeden przykład. Drugi przykład. Z kolei jako dojrzali, jako stateczni ludzie, którzy już mają swoje doświadczenie życiowe, często właśnie myślimy o tych młodych, kurczę, jak oni tak mogą? W kościele? Perkusja? Walić w bębnach? Jeszcze tak, że w uszach się to odbija. Przecież to się nie godzi. Kościół to święte miejsce. Tu obowiązuje odpowiedni strój, odpowiednia powaga i tak ma być. A to oni tutaj, trzeba ich utemperować, bo oni coś za daleko idą w swoich upodobaniach. Albo jeszcze inny przykład. Czasem jest tak, że patrzymy w prawo, w lewo, siedząc w ławce, albo przywołujemy w myślach naszych znajomych i się zastanawiamy, i myślimy, kurczę, ja wiem, że ona zamiast czytać Biblię codziennie, to czyta tylko te, załóżmy, 3, 4 razy w tygodniu. Zamiast być co tydzień na nabożeństwie, to on tak w kratkę chodzi. A więc tu coś się niedobrego dzieje. On chyba mniej wierzy. Drodzy, ale jak sami doskonale już wiecie, to coś jest tutaj nie tak. To nie tak działa. Spójrzmy na nasze przykazanie, na tę pierwszą część i przeczytajmy, jak tam jest napisane. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A w języku greckim to ostatnie, z całej siły swojej, jest w tłumaczeniu z całej mocy swojej, z całym zaangażowaniem. Drodzy, wymienione tutaj zostają wszystkie ludzkie predyspozycje i aktywności, z których tak naprawdę tylko jedną jesteśmy w stanie zobaczyć w życiu drugiego człowieka. Bo jesteśmy w stanie zobaczyć tylko jego zaangażowanie, jego moc, czyli to, jak on, czyli w zasadzie jego pobożność, to, jak on się zachowuje tutaj. Ale nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co siedzi w jego głowie, albo jakie emocje nią targają w danym przypadku. Nie jesteśmy w stanie ocenić tego, jak bardzo ktoś kocha Pana Boga, bo nie jesteśmy tą osobą. Dlatego raczej powinniśmy darować sobie takie rozważania i skupić się na sobie, bo siebie doskonale znamy. Kto jak nie my ma dostęp do naszych emocji, naszych uczuć, do naszych myśli? Kto jak nie my? Dlatego to wszystko dużo łatwiej będzie nam zweryfikować na własnym przykładzie. Tak więc nie osądzajmy, nie oceniajmy, nie porównujmy wiary naszych braci i sióstr. Nie porównujmy się do sąsiada, który siedzi właśnie obok. No bo kiedy tak będziemy robić, to de facto będziemy stawiać się na miejscu Boga. Będziemy oceniali kogoś wiarę. Będziemy stawiali się w roli sędziego, który ma prawo wyegzekwować, sprawdzić, czy kryterium przynależności do Bożego ludu jest spełnione, czy nie. A to tak nie działa. To jest sprawa Boga, nie nasza, oceniać drugiego człowieka. Oceniać jego zaangażowanie i relacje z nim. Druga sprawa, która jest ciekawa w odniesieniu do tego kryterium, jest taka. Wiąże się w zasadzie z takim paradoksem, ponieważ aby móc wypełnić to kryterium, czyli aby móc kochać Boga i bliźniego, tak naprawdę potrzebujemy Bożej miłości. Bo człowiek nie jest w stanie kochać Boga, nie wiedząc, że sam jest przez Niego kochany bezwarunkową miłością. Tylko doznanie Bożej miłości, akceptacji, przyjęcia może nas pobudzić do miłości względem Boga, względem siebie i względem bliźniego. Ponieważ jeśli nie czujemy bezwarunkowej miłości Boga, jeśli nie zaznaliśmy tego w naszym życiu, nie poczuliśmy kiedyś, to nie potrafimy w pełni zaakceptować siebie, to znaczy kochać siebie. A w przykazaniu jest: kochaj bliźniego tak, jak kochasz siebie samego. A jeśli tego nie potrafimy, to trudno jest nam kochać innych ludzi, bo mimowolnie dostrzegamy w drugim człowieku nasze braki, to, co w nas samych jest nie tak. Tak więc, drodzy, wszystko opiera się na Bożej łasce okazanej nam w Jezusie Chrystusie. Spełnić kryterium Bożymi dziećmi możemy być tylko dlatego, że to Bóg nas umiłował. Więc w żadnym wypadku to nie jest żadna nasza zasługa. Tylko dzięki Bogu. To jest paradoks, że aby móc miłować, musimy sami najpierw doświadczyć Bożej wielkiej miłości. I trzecia sprawa. W zasadzie pytanie, które może się pojawić w kogoś głowie po tym, co powiedzieliśmy do tej pory. Może ono brzmieć w ten sposób. Czy skoro mamy nie interesować się wiarą drugiego człowieka, naszego brata albo siostry, to co z wzajemnym budowaniem się, albo wspieraniem, albo umacnianiem się w wierze, kiedy przychodzą jakiegoś rodzaju trudności? Czy to też mamy zarzucić? Drodzy, zauważcie proszę, ja nie powiedziałem, że mamy przestać interesować się drugą osobą, troszczyć się o nią, ale powiedziałem, że powinniśmy przestać osądzać jej wiarę, mierzyć jej miłość do Boga i porównywać to wszystko. A to jest spora różnica między interesowaniem i troszczeniem się, a osądzaniem i porównywaniem. To jest spora różnica. Gdybyśmy nie mieli interesować się naszym bliźnim, to podejrzewam, że Jezus zatrzymałby się na pierwszej części tego największego przykazania, czyli tylko na miłości Boga. I nie mówiłby nic o miłości bliźniego. A tak przecież nie jest. Drodzy, te dwie części największego przykazania, zasady miłości, inaczej mówiąc, albo jak to dzisiaj ustaliliśmy, kryterium przynależności, kryterium bycia Bożym dzieckiem, są jak dwie tablice dekalogu, które mimo tego, że poruszają dwie różne kwestie relacji, bo w dekalogu mamy pierwsze trzy przykazania odnoszą się do relacji Bóg-człowiek, a pozostałe do relacji człowiek-człowiek. Czyli pomimo tego, że występuje różnica, to mimo wszystko mamy jeden dekalog. To wszystko stoi w jednym zbiorze. To jest jedną zasadą postępowania. Jedną całością. Miłość do drugiego człowieka, przyjęcie go, akceptacja, troska o jego potrzeby, okazywanie cierpliwości, wysłuchanie, rozmowa, poświęcenie czasu. To jest właśnie praktyczny wymiar naszej miłości względem Boga. Drodzy, jeśli kogoś kochamy, to staramy się robić to, co ta druga osoba najbardziej lubi. Pozwólcie, że przykład z mojego życia. Na przykład to, że kocham moją żonę, to motywuje mnie do tego, aby za każdym razem, kiedy ja jestem w domu, a ona wraca z pracy, to motywuje mnie to do tego, aby mogła zostać nasze mieszkanie posprzątanym. Bo bardzo ją kocham i chciałbym, żeby kiedy przyjdzie z pracy, nie musiała się denerwować, że tu jeszcze jest bałagan. Chcę przez to robić jej przyjemność, prawda? Okazywać swoją miłość i troskę. I z Bogiem jest podobnie. Jemu zależy na każdym człowieku. Każdy w jego oczach jest równie drogi i równie cenny. Dlatego, chcąc okazać mu miłość, najlepiej zrobimy, kiedy będziemy troszczyli się o innych ludzi. Kiedy będziemy robili to, co dla niego jest miłe i przyjemne. A miłym i przyjemnym jest troska o drugiego człowieka. Aczkolwiek chcę tutaj podkreślić, że nie jest to jedyny sposób okazywania Bożej Bogu miłości. Dlatego na podstawie tego, jak bardzo ktoś jest troskliwy o drugą osobę, też nie jesteśmy w stanie, też nie mamy w zasadzie prawa zmierzyć jego miłość, jego poziom wiary w Boga. Drodzy, przechodząc do podsumowania, jak to zwykle bywa, kiedy ja tutaj stoję, chciałbym, żebyście zapamiętali kilka myśli. Wymienię kilka najważniejszych myśli i mam nadzieję, to jest moja modlitwa, żeby każdy z was mógł chociaż jedną zabrać ze sobą i spróbować zastosować w swoim życiu. Tak więc, po pierwsze, to co mówiliśmy na samym początku. Do ludu Bożego należą ci, którzy spełniają kryterium przynależności, a więc kierują się Bożą zasadą miłości. Kochają Boga, ale również otrzymują od Niego miłość, a także miłują drugiego człowieka. Druga rzecz, druga myśl. Zamiast oceniać wiarę i miłość innych ludzi, skupmy się na naszej własnej relacji z Bogiem i o nią w pierwszej mierze zatroszczmy się. Bo jest tak, że jeżeli my sami nie będziemy mieli dobrej relacji z Bogiem, to ciężko jest nam pomóc w osiągnięciu tej relacji drugiemu człowiekowi. Jest takie przysłowie, że z pustego to i Salomon nie naleje, prawda? Czyli żeby troszczyć się o drugą osobę, sami musimy być przepełnieni. Z tego naszego kielicha musi się wylewać. My musimy być pełni. Trzecia myśl. Kryterium przynależności, kryterium bycia Bożym dzieckiem jest paradoksem, bo sami nie jesteśmy w stanie go wypełnić, ponieważ aby móc miłować, musimy najpierw sami doświadczyć Bożej miłości i akceptacji i przyjęcia. To jest warunek. O tym też mówił ewangelista na tegorocznym tygodniu ewangelizacyjnym. Żeby prawdziwie kochać, sami musimy być kochani. Sami musimy przyjąć tę miłość. I czwarta myśl, ostatnia. Miłość bliźniego jest bezpośrednią konsekwencją miłości Boga. To, że chcę kochać Boga, powinno mnie motywować do kochania innych ludzi, do kochania drugiego człowieka. Czyli żeby okazać Bożą miłość w jakiś sposób, żeby chociażby spróbować Bogu się odwdzięczyć, bo nigdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żeby to było jasne. To właśnie możemy czerpiąc z Bożej miłości, możemy troszczyć się o drugą osobę, poświęcać czas, czy w jakiś sposób pomóc w potrzebie. Na sam koniec, to jest dosłownie ostatni akapit, zwróćmy jeszcze uwagę na słowa, które padają na końcu fragmentu. Jezus mówi do tego uczonego w piśmie: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Drodzy, te słowa pokazują dobitnie, że nie wystarczy zgadzać się z tym przykazaniem. Nie wystarczy go tylko znać. Tak jak wiedział, tak jak go znał i tak jak zgadzał się z nim uczony w piśmie. Ale przede wszystkim trzeba nim żyć, wprowadzać w życie. Tymi słowami został zachęcony uczony w piśmie. Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I tymi słowy możemy również i my być zachęceni do tego, aby kierować się zasadą Bożej miłości w naszym życiu, zasadą miłości. I tego życzę wszystkim nam, wam i sobie. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Święty Boże, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, którą Ty nam okazałeś w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, że Ty przyjmujesz każdego z nas takim, jakim jesteśmy, że Ty akceptujesz nas i okazujesz swoją miłość. Drogi Boże, chcemy być posłuszni tej zasadzie miłości, którą w dzisiejszym tekście Jezus kieruje nie tylko do uczonego w piśmie, ale i do nas samych. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, pomóż nam kierować się miłością w relacji z drugim człowiekiem, nie osądzać, nie porównywać się, nie osądzać, nie oceniać, bo to nie jest to, co Tobie się podoba. Ale pomóż nam, Panie, kochać Ciebie z całej siły, z całego serca, z całej duszy, z całej naszej woli. I przez to, Panie, kochać Ciebie, okazując miłość drugiemu człowiekowi. Pomóż nam, Panie, bo tak często jest nam ciężko wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi, poświęcić mu czas. Pomóż nam do tego, Boże, abyśmy właśnie to czynili i przez to, Panie, wyrażając Ci naszą wdzięczność za te wielkie dzieła, które Ty nam, Panie, Ty względem nas sprawiłeś, okazałeś. O to Ciebie prosimy, Boże, abyśmy mogli, Panie, z Twoją pomocą spełniać to kryterium przynależności, kryterium bycia Twoim Bożym dzieckiem. Spełniać i kierować się zasadą miłości Boga i bliźniego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.